Adam Grzeszak. Chłód i mrok. Inflacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Napędu dostarczają jej drożejąca energia elektryczna i cieplna oraz gaz i paliwa płynne. Nie ma się co łudzić, czasy taniej energii należą do przeszłości. Dla rządu PiS to może być największe polityczne wyzwanie. Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali wyraźnie ostrzegał podczas wrześniowego forum ekonomicznego w Karpaczu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Swoją rolę jako nadzorcy spółek energetycznych minimalizował, tłumacząc, że spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu, muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zapowiada, że trzeba się liczyć nawet z dwucyfrowym wzrostem. Kto zawinił? Wiadomo, Bruksela. Mamy tutaj bardzo drogą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, wyjaśnił w radiu RMF FM premier Mateusz Morawiecki, pocieszając słuchaczy, że dzięki temu mamy czystsze środowisko. To oczywiście prawda, ale tylko częściowa. Ceny paliw i energii zawsze należały do politycznie wybuchowych, zwłaszcza ceny prądu. Dlatego kiedy w 2018 roku energia elektryczna zaczęła nagle drożeć, w PiS powiało grozą. Partia zdobyła władzę, obiecując tanią energię dzięki zablokowaniu rozwoju energetyki wiatrowej i renacjonalizacji sektora energetycznego zasilanego polskim węglem, którego mamy przecież na 200 lat. A tu nagle taki skok. Jeśli w 2017 roku na rynku hurtowym 1 megawattogodzina kosztowała średnio 160 zł, to rok później już 250. Dziś, gdy ceny na towarowej giełdzie energii dochodzą nawet do 400 zł za megawattogodzinę, tamte mogą już tylko budzić łzy wzruszenia. Źródłem wzrostu w 2018 roku stały się drożejące uprawnienia do emisji CO2, które europejscy wytwórcy energii muszą kupować, a spalanie węgla powoduje szczególnie duże emisje. Wcześniej CO2 długo było tak tanie, że jego wpływ na koszty produkcji energii lekceważono. Jednak za sprawą działań Komisji Europejskiej w końcu zaczęły drożeć, bo to podstawowe narzędzie unijnej polityki klimatycznej mające skłaniać producentów energii do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z najnowszym planem Fit for 55, do 2030 roku kraje Unii Europejskiej mają zredukować emisję CO2 o 55% w porównaniu z 1990 rokiem. Tymczasem u nas model elektroenergetyki węglowej, około 70% rekord Unii Europejskiej, uznawano za polską rację stanu, co sprawiło, że dziś jest ona tak wrażliwa na wzrost cen CO2. Oczywiście można to tłumaczyć historycznymi uwarunkowaniami, ale przecież operacje budowy nowych wielkich węglowych bloków w elektrowniach Bełchatów, Kozienice, Opole, Turów, Jaworzno realizowano w ostatniej dekadzie, kiedy było wiadomo, w którą stronę zmierza świat. Robiono to, bo w PiS, a wcześniej w PO, panowało przekonanie, że najlepszą metodą subsydiowania deficytowych śląskich kopalń będzie budowa elektrowni węglowych, które muszą kupić drogi węgiel. Symbolem polityki ignorowania realiów stała się budowa węglowej elektrowni Ostrołęka C, w której utopiono prawie 2 miliardy złotych, zanim ktoś się opamiętał i pracę wstrzymał. Teraz podobna refleksja pojawiła się w grupie Azoty, budującej w Puławach ostatnią w Polsce elektrociepłownię węglową. Na szczęście dużo mniejszą niż ta w Ostrołęce. Koncert na taryfie G. Uprawnieniem do emisji, mimo rynkowego sztafażu, handluje się nimi na europejskiej giełdzie, w rzeczywistości bliżej do podatku. Przydziały uprawnień do emisji rozdzielane są w Unii Europejskiej pomiędzy państwa członkowskie i to rządy częściowo je rozdają, a głównie sprzedają, inkasując coraz większe pieniądze. Wpływy z handlu teoretycznie powinny służyć niskoemisyjnej transformacji. W praktyce polski minister finansów zawsze uważał, że ma ciekawsze cele do ich wydawania. I to właśnie te pieniądze posłużyły w latach 2018-19 do bezprecedensowej operacji subsydiowania części odbiorców, tak by mimo drożejącej energii odnieśli wrażenie, że nic się nie zmieniło. Z politycznego punktu widzenia najważniejszą grupą beneficjentów byli odbiorcy domowi taryfa G, bo wyższe rachunki w sezonie wyborczym mogły mieć fatalne konsekwencje. I tak miliardy płacone przez elektrownie na ratowanie klimatu wróciły do tych elektrowni w ramach subsydiowania węglowych cen. Rząd PiS jak dotąd robił wszystko, żeby ceny prądu dla indywidualnych odbiorców nie rosły. Zawsze kieszeń i zasobność portfela Polaków są dla nas najważniejsze, zapewniał wówczas wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. W 2020 roku sezon wyborczy już się skończył, więc uznano, że i energetyczna kiełbasa jest niepotrzebna. Na szczęście wywołany przez pandemię spadek popytu na energię złagodził efekt wzrostu ich cen. Dziś jednak sytuacja się odwróciła. Popyt w Polsce i na całym świecie eksplodował, bo wszyscy próbują nadrabiać stracony czas. Podaż nie nadąża za popytem i stąd wzrost wszystkich cen energii elektrycznej, gazu, paliw płynnych, a nawet węgla. Niezbilansowani i niezredukowani. Energia z polskich elektrowni jest dziś podwójnie droga za sprawą drogiego węgla i jeszcze droższych uprawnień do emisji CO2. Ich cena od początku tego roku wzrosła o 50% i przekracza już 60 euro za tonę, co sprawia, że emitowany do atmosfery dwutlenek węgla często kosztuje więcej niż paliwo, z którego powstał. Dlatego pojawiły się zarzuty, że to efekt manipulacji i ktoś sztucznie podkręca ceny uprawnień. Dojście do takiego poziomu prognozowano na koniec dekady, a nie już dziś. Wszystkie państwa Unii Europejskiej otrzymują coraz mniejsze przydziały uprawnień do emisji CO2. To sprawiło, że te z nich, które nie podejmowały wcześniej skutecznych działań na rzecz redukcji, dziś znalazły się w trudnej sytuacji, bo liczba uprawnień nie pokrywa zapotrzebowania gospodarki. Będą musiały kupować brakujące uprawnienia od tych, którzy mają nadwyżki. To wszystko odbija się na cenach. W Polsce niewiele robiono, by redukować emisje, dlatego nasz kraj należy do wyjątkowo niezbilansowanych. I marną pociechą dla nas jest to, że bardziej niezbilansowani są Niemcy. Forum Energii, opierając się na oficjalnych rządowych scenariuszach rozwoju rynku energii, obliczyło, że w latach 2021-30 to okres obowiązywania obecnego okresu rozliczeniowego handlu emisjami EU ETS, zabraknie Polsce uprawnień na 660 milionów ton CO2. Przy obecnych cenach oznacza to wydatek 40 miliardów euro, czyli 160 miliardów złotych. Na szczęście Komisja Europejska wzięła pod uwagę sytuację finansową i zaszłości historyczne, więc dla takich krajów jak Polska przewidziała dodatkową pulę solidarnościową, na którą zrzucą się ci będący w lepszej sytuacji. Dodatkowym wsparciem może być pula z Funduszu Modernizacyjnego. Ważne też, aby wszystkie wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przeznaczyć na transformację energetyczną nie tylko przemysłu, ale też gospodarstw domowych. W tej chwili wpływy z CO2 nie rozwiązują problemów energetycznych i klimatycznych Polski, ale problemy budżetowe. W tym roku do budżetu państwa wpłyną 23 miliardy złotych, wyjaśnia dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Dziś polska elektroenergetyka siedzi więc na wulkanie. Traci siły, a przecież musi inwestować w modernizację, w nowe źródła energii, by instalacji zasilanych węglem pozbyć się jak najszybciej. Na razie ratunek zapewnia jej tak zwany rynek mocy, czyli rodzaj podatku, który jest nam dopisywany do rachunku za prąd. W tym roku to około 5 miliardów złotych. Ma on zapewniać opłacalność produkcji czarnej energii. Od 2025 roku elektrownie węglowe stracą ten przywilej, więc robi się gorąco. Stąd pomysł, by państwo przejęło bezpośrednio elektrownie węglowe poprzez mającą powstać Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego NABE. Związkowcom energetyki pomysł bardzo nie przypadł do gustu, choć rząd gotów jest im zapewnić złoty spadochron. Swoje kilofy ostrzą też górnicy, spodziewający się, że walka z dwutlenkiem węgla może oznaczać szybsze zamykanie polskich kopalń, a przecież oni mieli obiecane jeszcze 3 dekady spokojnego fedrowania. Cisza przed burzą. Na razie producenci energii kontraktują węgiel na przyszły rok, a sprzedawcy energii zawierają z producentami kontrakty na dostawy prądu. Formalnie rynek jest bowiem podzielony na sprzedawców i producentów, by nie dochodziło do cenowych manipulacji. To oczywiście teoria, bo większość firm handlujących energią należy do państwowych grup, które ją też produkują, a nad wszystkim kontrolę sprawują politycy. Dlatego politycy PiS przerzucają między sobą jak gorący kartofel odpowiedzialność za czekające nas podwyżki cen. Jeszcze niedawno z Nowogrodzkiej płynęły sygnały, że na winnego został wybrany Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Bezpartyjny fachowiec ze stajni premiera Morawieckiego nadaje się do tego jak znalazł. Zarzuca mu się, że nie zapobiegł wzrostowi cen CO2 i nie dogadał się z Czechami w sprawie kopalni Turów. Nagle jednak premier zaczął zapewniać, że dymisji Kurtyki nie będzie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wszystko dlatego, że nie udało się znaleźć innego chętnego na to stanowisko. Ten kartofel jest naprawdę gorący. O ile sprzedawcy energii zamierzają podnieść ceny? Tego jeszcze nie wiemy, bo dopiero w listopadzie będą trafiały do prezesa URE wnioski taryfowe na przyszły rok. Sytuacja na rynku wskazuje jednak, że podwyżki będą nieuniknione, wyjaśnia Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka URE. Polski Komitet Energii Elektrycznej zaapelował o uwolnienie cen dla odbiorców domowych korzystających z taryfy G. Taryfowanie ogranicza konkurencyjność ofert na rynku energii. Im większa część odbiorców jest objęta regulowaniem cen energii, tym dla wszystkich spółek obrotu energią mniejsza jest możliwość przedstawienia atrakcyjnych ofert konkurujących ze sobą cenowo, przekonują autorzy apelu, powołując się na wymogi dyrektywy Unii Europejskiej. Formalnie taką decyzję może podjąć prezes URE. Ten jednak daje do zrozumienia, że przy obecnej monopolizacji przez państwo rynku energetycznego spełnienie wymogów dyrektywy staje się problemem. Dyrektywa nie określa terminu, do kiedy muszą być uwolnione ceny, wymaga jednocześnie ochrony osób narażonych na ubóstwo energetyczne i zapewnienia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Nad systemem ochrony wrażliwych odbiorców pracuje jeszcze Ministerstwo Klimatu, wyjaśnia Agnieszka Głośniewska. Dodaje, że blisko 40% gospodarstw domowych nie podlega taryfom, bo zdecydowało się skorzystać z ofert wolnorynkowych, więc konkurencyjność to nie jest dziś największy problem. Wstępne symulacje wskazują, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego średnio 1800 kWh energii rocznie, rachunek za prąd w 2022 roku wzrośnie o około 20 zł miesięcznie. O ile oczywiście nie wzrośnie też opłata za przesył. Takie skoki rachunków na stacji benzynowej zdarzają się przy kolejnych tankowaniach. Jednak w przypadku prądu te 20 zł mają inną polityczną wagę. Jak wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, Polska jest krajem Unii Europejskiej o największym udziale wydatków na energię w konsumenckim koszyku. Można jednak odnieść wrażenie, że koncentrowanie się na energii elektrycznej ma na celu odwrócenie uwagi od tego, co jest prawdziwym wyzwaniem, od cen ciepła. Ogrzewanie stanowi 2/3 naszych domowych wydatków energetycznych. Tyle, że duża część gospodarstw ogrzewa się korzystając z indywidualnych źródeł, głównie pieców węglowych, a niespełna połowa jest podłączona do systemów ciepłowniczych. Ogrzewa nas 400 firm, więc wszystko rozmywa się w różnych typach paliw i powodzi taryf, raz tańszych, raz droższych. Z taryf, które zostały już przez prezesa URE zatwierdzone, wynika, że ceny ciepła bez usługi przesyłowej wzrosną nawet o ponad 30%. Decydują o tym rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i droższe paliwo. Ceny węgla wzrosły prawie dwukrotnie. Podobnie jest z cenami gazu. Dodatkowo spółki ciepłownicze zyskały prawo do jednorazowej rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji nieuwzględnionych w poprzednich latach. Wyjaśnia Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Sytuacja robi się więc poważna, bo z jednej strony kondycja wielu firm ciepłowniczych jest trudna, a z drugiej już w 2020 roku, jak wyliczył URE, ceny ciepła z węgla były najwyższe od 11 lat. Leczenie węglem. Ratunkiem przed ubóstwem energetycznym jest termomodernizacja budynków i ograniczanie zużycia ciepła, a także przechodzenie na odnawialne źródła. Tej opinii nie podzielają oczywiście sprzedawcy węgla. Większości ludzi w naszym kraju nie stać na odejście od ogrzewania paliwami stałymi i tendencja ta w ostatnich 2 latach tylko się nasiliła. Powód? Znaczące podwyżki cen gazu, drastyczne podwyżki cen styropianu i planowane uwolnienie cen energii elektrycznej, twierdzi Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Węgiel jako lekarstwo na drożejące ciepło? Prezes Regulski ma co do tego wątpliwości. Policzmy, tona uczciwego węgla o kaloryczności 25 megajuli na kilogram to koszt 900 1100 zł. Jego spalenie daje więc ciepło kosztujące ponad 45 zł za gigajule. Gdyby do tego doliczyć koszt wyemitowanego CO2, to cena wzrosłaby o 25 zł. Indywidualny użytkownik węglowego pieca na razie nie płaci za CO2, ale przecież budownictwo zostało już objęte handlem emisjami, więc wcześniej czy później będzie musiał za swoją emisję zapłacić. I wtedy okaże się, jaki system ogrzewania jest najtańszy, przekonuje Regulski. Według URE w 2020 roku średnia cena ciepła systemowego ze źródeł odnawialnych była najtańsza i wynosiła 46,6 zł za gigajula. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Jego zadaniem jest znalezienie sposobu zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Na razie informacji o efektach prac zespołu brakuje. Wygląda więc na to, że odbiorca wrażliwy wcześniej niż pomoc państwa dostanie wyższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Oby zima nie była zbyt ostra. Artur Domosławski. Ikona i ona. Największym dziełem Susan Sontag jest mit Susan Sontag, równie ważny jak napisane przez nią teksty, a może ważniejszy. Ostatnia wielka gwiazda literacka w Ameryce. Książę ciemności Sybilla z Manhattanu, mroczna dama amerykańskiej literatury. Kobieta obdarzona umysłem europejskiego filozofa i wyglądem muszkietera. Tak pisze o Susan Sontag lub cytuje innych Benjamin Moser, autor jej żywej i gorącej biografii. Nie monumentalnej, choć rozmiary dzieła uzasadniałyby taki epitet. Ale monumenty są martwe i chłodne, a ta opowieść kipi od życia, żarliwych sporów o sztukę i politykę, od namiętności, pragnień i cierpień. Także wielkości i okrucieństwa zamieszkujących jedną osobę. Była świadkinią drugiej połowy XX wieku. Obserwowała z bliska rewolucję na Kubie i była w Hanoi, gdy na wietnamską stolicę spadały amerykańskie bomby. Była w Izraelu w czasie wojny Jom Kippur i w Berlinie w chwili upadku muru dzielącego świat na dwa. W oblężonym Sarajewie wystawiała dramat Samuela Becketa, czekając na Godota. Była protagonistką buntu i emancypacji lat 60., szczególnego rodzaju feministką, niewyautowaną lesbijką i obserwatorką przemian w nauce i medycynie, które nazbyt dobrze poznała jako wielokrotna pacjentka onkologiczna. Wyznaczała kierunki w krytyce sztuki, pisała powieści, wypowiadała się w niemal każdej ważkiej społecznie sprawie. A przede wszystkim była ikona. Kim? Symbolem, mitem, ikoną, samym zjawiskowym byciem, które czasem brało górę nad innymi aspektami jej aktywności. Współtworzyła własną legendę i oddziaływała za jej pomocą na publiczną debatę, czy to o Kampie, wojnie wietnamskiej, polskiej solidarności, czy zamachach z 11 września 2001 roku. Jak pisze jej biograf, żyła w czasach, w których dokonała się rewolucja związana ze zdobywaniem sławy oraz tym, jak się ją postrzega. Wysmakowana intelektualistka i zarazem modelka najlepszych fotografów. Wizerunki emancypują się spod kurateli tych, których przedstawiają. Kontrola nad obrazami samych siebie jest niemożliwa. Między Susan Sontag a jej wizerunkiem, czyli Susan Sontag, rozdźwięk bywał ogromny. Wrażliwa córka alkoholiczki, pozbawiana wewnętrznych kotwic i lin asekuracyjnych, niepogodzona z własnym ciałem, z emocjonalnymi deficytami, przywdziewała wiele masek. Czy to pewnej siebie intelektualistki, wojowniczki o ważne sprawy, moralistki, jak i postaci popkultury i świata glamour. Co wiemy o Susan Sontag, gdy widzimy kampową ikonę Susan Sontag? Pyta autor biografii. Czego dowiadujemy się o człowieku na podstawie zbioru jego fotografii? Pyta ona sama. Relacje różnych języków do rzeczywistości, wizerunku do rzeczy samej, na przykład w fotografii, stały się leitmotywami jej twórczości, a przede wszystkim metafory, obsesja całego jej pisarstwa. W biografii, która przyniosła autorowi prestiżową nagrodę Pulitzera, ów ukazuje zarówno różne maski Sontag, rozmaite jej przedstawienia, jak i różne twarze osoby, która się za nimi chowała. Pani bibliotekarka. Sontag była samosiejką, intelektualistką bez rodowodu, bez wyniesionego z domu kapitału kulturowego. Stworzyła samą siebie planowo i metodycznie, choć w metodzie przeważały intuicja i improwizacja. Dzięki budzącej respekt erudycji, mówiła o sobie pani bibliotekarka, i błyskotliwości, jak i umocowanej towarzysko-kochance, kubańsko-amerykańskiej dramatopisarce Marii Irene Fornes, jeszcze jako bardzo młoda stała się częścią nowojorskiej boemy. Miała tupet i pozycję, by wypomnieć Jeanowi Paulowi Sartrowi brak gustu, a sir Eisenhowerowi Berlinowi, że nie zwraca uwagi na szczegóły. Krótko po przekroczeniu trzydziestki stała się częścią najbardziej prestiżowego towarzystwa w Ameryce. Jej partnerami do dysput czy wspólnych kolacji byli Leonard Bernstein, Richard Avedon, William Styron, Jacqueline Kennedy, Biały Dom i Piąta Aleja, Hollywood i Vogue, Filharmonia Nowojorska i Nagroda Pulitzera, podsumowuje biograf. Oto naturalne środowisko Sontag i Sontag. Również jej kochankami obu płci i partnerkami będą gwiazdy kultury i celebryci z pierwszych rzędów, Robert Kennedy, Josif Brodsky, Ani Leibowitz. Czuła, że jest kimś, zanim napisała cokolwiek istotnego. O tym, czy ma naprawdę coś do powiedzenia, miała się dopiero dowiedzieć, z czegoś, co kiedyś napisze. I dowiedziała się, a wraz z nią Ameryka. Wydała 4 powieści, ale jako powieściopisarka nie czuła się spełniona. Moser przeciwstawia się utartemu poglądowi, według którego Sontag była mierną powieściopisarką i wybitną eseistką, ale nie czyni tego całkiem przekonująco. Większą moc mają uwagi krytyków jej powieści, gdy zwracają uwagę na możliwy konflikt między różnymi typami wyobraźni twórców i krytyków, rzadko jedna idzie w parze z drugą. Ale Hannie Arendt i Dolce Sontag jej pierwsza powieść bardzo przypadła do gustu. Królowa. Królową eseju była na pewno, gdy analizowała nowe trendy w sztuce i gdy pisała o obrazoburczych i niemoralnych filmach czy sztukach teatralnych, gdy wykładała swoje credo o fotografii jako akcie agresji i uprzedmiotowienia i gdy po latach wycofywała się z części tej krytyki, podnosząc, że dzięki fotoreporterom i ich odwadze możemy zbliżyć się do dramatów ludzi i zaszczepić się na uprzedzenia wobec innego. Błyskotliwie dekonstruowała metafory chorób w kulturze, stygmatyzujące chorych i powiększające ich cierpienia. Podsumowywała kolejne odsłony i przemiany swoich czasów, rewolucje i bunty, wojny i mody oraz ich przedstawienia, metafory, a zarazem zawsze pozostawała w opozycji, na kontrze. Uprawiała refleksję o kulturze spektaklu i zamieniała własne życie w spektakl. Symbolizowała pisarkę tworzącą zróżnicowaną literaturę, ale nie wpadającą w nadmierną specjalizację ani w dyletantyzm, pisze Moser. Wcielała w życie nadzieję na powstanie tolerancyjnej i różnorodnej Ameryki, która angażowałaby się w sprawy międzynarodowe bez szowinizmu. Była symbolem społecznej